partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Dzień dobry, CoDrive 86, jest ze mną Cezary Gutowski, współtwórca tego podcastu. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry, wieczór.
I jest z nami dzisiaj jeden z dwóch ludzi w historii Wszechświata, który ma kilka miliardów lat, który wygrał jednocześnie wyścig Formuły 1 oraz 24 godziny Le Mans, Robert Kubica. Dzień dobry, Robert.
Dzień dobry, ale coś chyba tutaj w tym wieku.
W 21 wieku.
No. Dobra. Jest takie powiedzenie, że jeżeli to jest niezgodne z prawdą, to tym gorzej dla prawdy. I tego się trzymajmy. W tym wieku wystarczy, żeby zapowiedzieć. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że połowa sezonu Formuły 1 już za nami i co to oznacza dla nas i dla Formuły 1. O rewolucji francuskiej w Red Bullu, bo lecą głowy. No i o tym, czy Oscar Piastri się skończył. Wiadomo, o tym też trzeba porozmawiać. A zanim przejdziemy do tematów, to jeszcze przypomnimy, że możecie dostać zniżkę na ubezpieczenie u partnera naszego podcastu mubi.pl. Linki znajdziecie w opisie. Nie da się ich ominąć. W zasadzie to link. Czarku, coś jeszcze chcesz o linku powiedzieć?
Nie, nic nie o linku. Chcę już lecieć z tematami, dlatego że mamy dużo fajnych rzeczy do pogadania.
Robert, zaczniemy od ciebie. Mamy za sobą kolejną rundę WEC na Interlagos. No cóż, znowu byliście najwyżej z klasyfikowanym Ferrari. To już powoli się robi taka zasada chyba. Trochę odrobiliście straty do P1. Jak tam było w tej dalekiej Brazylii?
W Brazylii było ciężko. Zresztą tak jak można było się spodziewać. Myślę, nie jest to najlepszy tor dla naszego auta, plus oczywiście BOP, które znacznie osłabiło wszystkie hypercary, okej, oprócz Peugeota, czyli tak naprawdę my i Toyota. Sam fakt, może zejdę trochę z boku na boczny temat, ale Toyota, która zdominowała rok temu tą rundę, w tym roku tak naprawdę była najwolniejszym hypercarem. To pokazuje jak to wszystko się zmienia, mimo to, że niby prototypy są takie same, to te zespoły pracują nad tym. Nie jest to może tak dynamiczne i ten rozwój aut nie jest tak widoczny gołym okiem jak w Formule 1, tak? Gdzie praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. W hypercarach, w WEC-u są ograniczenia, ale jednak dla większości producentów ubiegły rok to był taki rok dziecięcy, tak? Poznanie auta, poznanie prototypu. No i jakby wszyscy pracują. Może nie widać tego gołym okiem, ale naprawdę postęp jest spory. I z jednej strony myślę, że my też ten postęp zrobiliśmy. Nie było to aż tak widoczne, jeśli chodzi względem naszej konkurencji, ale już jeśli chodzi o nasz wyścig, no to pojechaliśmy solidny weekend, dobre kwalifikacje, dobry wyścig, nie udało się wywieźć więcej niż ósme miejsce, czyli 4 punkty, znaczy wywiozłem coś jeszcze więcej, dobrego wirusa brazylijskiego, który mnie męczy.
Jeszcze?
Tak, i to on taki dobry, dobry to wirus. No i jakby nie było, z jednej strony okej, wynik nie jest jakiś rewelacyjny, ale z drugiej strony jednak to samo poczucie takie pozytywne, że pojechaliśmy dobry wyścig, jest jakby... jest okej, tak? Czasami, często mówię, że można wrócić do domu zadowolonym z ósmego miejsca, a można wrócić do domu wkurzonym z trzeciego i to jest właśnie trochę ten moment.
No tak, jak na ciebie to faktycznie zadowolony. Przechodzimy teraz do propsów i disów za Grand Prix Wielkiej Brytanii 2025. Ja zacznę. Potem Robert, a Czarek na końcu, bo ostatnio Czarek był pierwszy. Mój props dla Sir Lewisa Hamiltona, który dojechał na czwartym miejscu. Co prawda przerwał swoją absurdalną serię podiów na Silverstone, ale wciąż bardzo dobry wynik. Wziąwszy pod uwagę mojego disa, czyli Charlesa Leclerca, który startował szósty, skończył czternasty Ja wiem, że tam strategia zespołu i tak dalej, ale to nie był zbyt mocny weekend Monakijczyka i coraz bardziej się zastanawiam, czy jednak się zdecyduje odejść, czy w końcu powie basta, jak się mówi po
Gdzie?
włosku, koniec. Nie wiem, do Saubera.
Do Cadillaca.
Tak, tak. Robert, props idis twój za Wielką Brytanię.
No, props, chyba jest jeden kandydat, zdziwiłem się, czyli Nico Hülkenberg, a jakby disy, czyli ogromne wpadka. Ogólnie to nie jest jednego kierowcy, a całego systemu inżynieryjskiego i podejmowanych decyzji poszczególnych zespołów względem warunków i opon, jakie zakładali. To co się wydarzyło w Silverstone, według mnie podkreśla nowoczesny styl pracy inżynierów i kierowców. Czyli symulacje, numery, a zero takiego jakby wyczucia sytuacji i analizy tego, co widzimy. I też chyba, i też mało kto chce i potrafi podjąć trudne decyzje w trudnym momencie. I to wyszło po prostu ewidentnie. I to nie w jednym zespole, a w większości zespołów. Mało kto przez radio kierowca potrafił się postawić zespołowi. Według mnie zatrzymywanie kierowców, gdzie tak naprawdę jest pięć zakrętów full mokre i wkładanie twardych opon, po pierwsze, pokazuje zero pojęcia jakby ludzi, którzy podejmują decyzje. Po drugie, jeszcze gorzej, kierowcy, który to akceptuje. Jasne, ktoś będzie używał wytłumaczenia, no bo miękką mieszankę mieliśmy używaną. Ale umówmy się, lepsza miękka mieszanka z kwalifikacji niż twardy nowy slick, tym bardziej, że jestem prawie pewny, mało osób w ogóle wzięło pod uwagę to, że szczególnie ci, którzy są na początku pit lane, że jak założą nowego slicka, to zanim wyjadą na tor, on już będzie zimny, ponieważ pit lane była mokra. I im dalej jesteś jakby wyjazdu z pit lane, tym masz gorzej. To są jakby takie rzeczy, które na symulatorach, na symulacji nie wyliczysz i właśnie to był ten moment, gdzie myślę 20-25 lat temu, zresztą większość kierowców bardziej takiej starszej generacji jakoś inaczej, statystycznie lepiej na tym wyszło niż po prostu młoda generacja.
To
Ale
są takie.
jakby już mam wybrać jednego, to już poza podejmowanymi decyzjami po błędach poszczególnych kierowców, ponieważ może lista byłaby długa i zespołów, to takim top był Mercedes, który zobaczył, że źle zrobił z Russellem, no i ściągnął biednego Antonelliego nawet w miarę dobrym momencie, tylko po prostu, no nie ten kolor opony. Znaczy opona i tak była czarna. Może oni też tak pomyśleli, że wystarczy, że będzie czarna i okrągła i będzie dobrze, ale nie, no ogólnie dla mnie pokazuje jakby to co czasami się zapomina, że nadal jest ten wkład ludzki i który żaden komputer, żadne analizy nie zastąpią.
Mnie na chwilę urwało, ale od razu domyślałem się, że chodzi głównie o Mercedesa, bo to był taki główny przykład i mnie to zawsze zadziwia, dlatego że mówimy o zespole, który zdobył 8 tytułów Mistrza Świata Konstruktorów z rzędu i tam no, mówimy o Formule 1, tak? Więc te symulacje, te wydawane miliony, wielkie budżety i patrzysz, że kolesie wypuszczają na twardych oponach. Ja nigdy nie jeździłem w Formule 1 i nie jeździłem nigdy na twardych stickach po mokrym, ale widziałem parę wyścigów i mi się to zawsze wydawało abstrakcyjne, ale sobie myślisz, musi być jakiś powód, dla którego oni to robią, musi być coś takiego, o czym nie wiesz. A to się okazuje, że chyba ostatecznie po prostu jest to jakiś taki głupi błąd. Natomiast inna rzecz, która wyszła i też chciałem ciebie o to, Robert, spytać, to jest to, że znowu nikt nie chciał założyć opon typu full wet. I czytałem wywiad z Mario Izolą, który tłumaczył, że oni wcześniej źle słuchali uwag kierowców i że tak naprawdę problem z z tymi fulwetami polega na tym, że lamelki są tak podzielone, że te opony się przegrzewają po prostu, bo za mocno pracują. Jak to wygląda z strony kierowcy jazda na fulwetach? Dlaczego nie chcą kierowcy Formuły 1 na tym jeździć?
Nie chcą jeździć, ponieważ okno pracy fulweta jest bardzo zawężone. I po drugie, o czym nikt nie mówi, to jest to, że w momencie, kiedy naprawdę będzie padać na tego fulweta, to najprawdopodobniej wyścig zostanie przerwany. I jakby wyścig albo nie zostanie puszczony, albo zostanie po prostu przerwany. Nie wiem, kilka lat temu była Suzuka, tak, gdzie groźny jakby wszyscy skandal się zrobił, że widoczność była niska, że nie było kontroli nad autem. No dobrze, ale wszyscy jakby wystartowali na przejściowych oponach. Nikt nie powiedział, ok, po 5 okrążeniach prawdopodobnie mi się przegrzeje opona, ale to jest bezpieczniejszy wariant, idę w tą stronę, tak? Nikt tego nie zrobił, dlatego też jakby no, jest to normalne. Poza tym jest drugi aspekt, o którym nikt też nie mówi, to jest jakby kierowcy, tak? Kierowcy, szczególnie w takich warunkach, zawsze myślą, że są lepsi niż konkurent, tak? Niektórzy po prostu nie mają nic do stracenia i idą jakby zawsze w przejściowe opony. I drudzy myślą, że mają więcej talentu niż tamten, czyli jakby później są inżynierowie, którzy otwierają symulację i powiedzą, no ale tak będzie szybciej. No tak, będzie szybciej w momencie, kiedy jakby przeżyjesz te pierwsze 5 okrążeń, ale jakby jest to trochę też styl, który widzieliśmy w Silverstone, to jakie opony zakładał, tak? Że jednak nikt nie myśli, że na przykład po 10 okrążeniach miękka mieszanka ci się przegrzeje, okej, fajnie, będę tracił tam 0,3-0,5 sekundy na okrążeniu, wszystko fajnie. Ale tak naprawdę na samym pierwszym zakręcie po wyjeździe z pitlane zyskam 5 sekund, ponieważ miękka mieszanka, jak jest zimna, to nie jest tylko miększą mieszanką, tylko po prostu ma też inne okno pracy, tak? Czyli zamiast tam 100 stopni będzie pracowała przy 70. I w momencie, kiedy ja wyjeżdżam z pitlane, tą oponę mam pewnie na 50 stopniach, ponieważ zakładam ją, tam ma 100 stopni, ale ona się schłodzi przez te kilkaset metrów, jak jadę po mokrej pitlane. No i jakby tendencja zawsze będzie taka, ponieważ są dwa argumenty, bezpieczeństwo i widoczność. Dawniej w większości razy byśmy się ścigali i wszyscy by zakładali opony full wety, tak, czyli deszczowe. W dzisiejszych czasach nie zakładają, ponieważ dokładnie wiedzą, że wystarczy otworzyć radio, powiedzieć, wystarczy 3 kierowców, którzy powiedzą, że jest zbyt mokro i nikt nie będzie ryzykował. I taka jest prawda. To nie jest tak, że słyszałem też, że w dzisiejszych czasach, okej, fakt jest taki, opony są dużo szersze. Opona dużo szersza podnosi dużo więcej wody, tak? I jednak im więcej podnosisz wody, tym ta widoczność jest trudniejsza. Ale z drugiej strony nikt jakby nie każe kierowcom jechać na prostych full gas. Tylko można zamiast tam 250 sobie jechać 200. Jasne, jest to super niebezpieczne, bo widoczność jest praktycznie zerowa, no ale tak było często dawniej i ze względów po prostu bezpieczeństwa to nie jest robione i teraz możemy się sprzeczać, co jest ważniejsze, tak? Jednak uważam, że bezpieczeństwo jest ważne, dlatego ja na przykład bym zrobił w ogóle tak naprawdę dwa warianty opony przejściowej, tak? W ogóle by zapomniał o oponie deszczowej, ponieważ ona no, poza jednym okrążeniem na przykład na treningu, gdzie ktoś chce sprawdzić, to tak naprawdę nie jest używana. I nigdy nie będzie.
Robią nową ponoć. Dobra, zostawiliście mi same najtrudniejsze, ale dobra, można się było tego spodziewać. Jeśli chodzi o propsa, to ostatecznie nam go za kwalifikację, bo tam to, że Max wyjeździł to pole position, to jedno, natomiast tam no, wiadomo, że oni zdjęli skrzydło na strymowane i mówili, że to są poziomy z Monzy. Co prawda nie jeździłem w Formule 1, ale słyszałem kilka historii i wiem skądinąd, że kierowcy, którzy robią dobre czasy z dociskiem z innych torów, z mniejszym to są kierowcy, którzy mają największy rodzaj skilla. Nie wiem, czy Robert, czy to potwierdzisz, ale pamiętam, że na przykład kiedyś w Macau miałeś okazję jeździć ze strymowanym mocno skrzydłem.
No tak, ale to jest jakby chwytanie się trochę brzytwy. Ja wtedy jechałem w 2005 roku, ponieważ brakowało prędkości. Jako jedyny używałem opony silnika Hondy. Wtedy Mercedes dominował i tak było. I to jest jakby zawsze jest druga strona medalu, tak? I myślę, to co zrobił Max na pewno w sobotę było pokazaniem po raz kolejny jego kunsztu i talentu. No ale się nie opłaciło w niedzielę. Myślę, że też zrobili to z jednego powodu. Ponieważ Cezarego nie ma. O, Cezary wrócił.
Słyszę was cały czas, tylko kamera.
Okay. Myślę, że z tego powodu, ponieważ w piątek tak naprawdę Red Bull na długich wyjazdach był bardzo, ale to bardzo konkurencyjny. I według mnie po prostu postawili na kwalifikacje, powiedzieli ok, jesteśmy bardzo konkurencyjni i według mnie tak byli w trakcie długich wyjazdów. Bardzo dobrze według mnie panowali nad oponami na Silverstone, co wydaje się łatwe, ale nie jest łatwe. I wtedy co się dzieje? Po prostu wiedzieli, że muszą postawić swój bolid w pierwszym rzędzie, bo z takim rytmem będą w stanie wygrać ten wyścig. Według mnie na suchej nawierzchni Max by spokojnie mógł walczyć, żeby wygrać to Grand Prix. No ale jak wiemy wszyscy, popadało. No i sytuacja była trudna.
Dzięki wielkie za rozjaśnienie tego od strony kierowcy. Jeśli chodzi o Disa, no to dużo się zastanawiałem. Nie chcę już teraz godzić młodych. Ostatecznie wrócę do tego, co chciałem na początku. Oscar Piastri dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem, może się mylę, ale zaczął grać w jakąś gierkę, która była mu zupełnie zbędna. I naraził się na karę, która dla mnie była dziwna w ogóle, bo wszyscy kierowcy, znaczy wielu kierowców tak jeździło od dawna i nikt wcześniej nie dostał kary, ale ostatecznie jest w zapis w regulaminie, tak naprawdę nawet dwa różne, które mówią, że nie można robić takich rzeczy i moim zdaniem on próbował zagrać coś z Verstappenem, z tym hamowaniem, może się mylę, ale obawiam się, że tak w tym momencie rozczarowuje mnie to, że zamiast iść tą linią, którą szedł takiego mądrego kolesia, który się nie miesza w żadne pierdoły, tylko po prostu jeździ swoje, no stracił przez to zwycięstwo, no, więc to jest mój dis.
A jak ja mogę dodać, bo tutaj no, też dla mnie ja się śmieję, ponieważ pomysł Piastriego i powiedzenie to przez radio, że według niego i jeśli zespół też tak myśli, że kara była nie fair, to żeby mu Norris oddał pozycję i żeby oni się zaczęli ścigać, no sorry, ale nie.
Mocno zakręcił tutaj logiką wydarzeń.
Nie, jak ja to usłyszałem, mówię, wow.
No, na szczęście szybciutko się z tego wycofał.
Tak szybciutko, nie wiem czy tak szybciutko, ale ja rozumiem, że w trakcie jazdy jest jakby różne, ale samo to, że tak pomyślał, no już naprawdę jest imponujące, ale żeby pomyśleć, a później to powiedzieć, no w dzisiejszych czasach jakby praktycznie jest to wiadome, że pójdzie to w live streama, naprawdę, no cóż, każdy ma jakąś wpadkę w swoim życiu i myślę, że to będzie taka jedna z tych piastrowskich.
Póki co radio półrocza, myślę, faktycznie, jeśli o to chodzi. A zanim przejdziemy do podsumowania połowy sezonu, to chciałem zapytać, Robert, czy widziałeś jeden z największych hitów wakacji, czyli F1 Movie?
Nie.
Dziękuję bardzo, to koniec rozmowy na ten temat. A czy się wybierasz w ogóle? Chcesz zobaczyć?
Nie.
Czy w ogóle ci to nie interesuje? Nie interesuje.
Nie. Nie. Nie, ponieważ jakby chyba jako jedyny, albo mogę się mylić, ale jako jedyny z na początku, oczywiście wtedy mnie nikt nie słuchał, ponieważ jeździłem w Williamsie, czy też nawet już nie jeździłem wtedy, Nie podobał mi się Drive to Survive pierwszy i jakby wyłączyłem po kilku minutach i tak naprawdę nic więcej nie widziałem. I mogę się mylić, ale coś mi tutaj zajeżdża podobnym jakby stylem. A wy
Myślę.
widzieliście?
Tak, byliśmy
Tak,
razem.
byliśmy razem
A,
w kinie.
o, pięknie.
No, było super.
Romantycznie.
Dzielili. Tak. I ja oceniłem. Mi się na 7 na 10, Czarek trochę
O.
niżej. Natomiast ja się po prostu dobrze bawiłem, ale z takiego punktu widzenia filmowego. Im dłużej skupiałem się na tym, że to ma pokazać Formułę 1, tym traciłem tę zabawę, więc starałem się na tym nie za bardzo skupiać. Myślę, że dla ciebie mogła to by być projekcja nieco trudna i musiałbyś nam tutaj, a chociaż nie, pewnie nie odpowiadałbyś tak pokrętnie jak Sainz czy ktoś tam się jeszcze, Albon, że naprawdę super film, chyba że jesteście hardkorowymi fanami, no ale to tak trzeba było pokazać.
Ale
Myślę,
no,
żeby cię
ale to
za.
chłopakom się podoba, bo im więcej followersów na socialach przybędzie i.
Też
No,
mi się
no
tak
to
wydaje.
widzisz. Nie wiem, jakoś tam. Poza tym ja z kinem mam różne takie jakby perypetie. Ogólnie w kinach zasypiam. No
Aha.
a jak już pójdę na film o Formule 1, to wypadałoby nie zasnąć.
Ale
A to jest trudne w wykonaniu.
Na przykład warto posłuchać sobie soundtracka z filmu.
tak,
Możesz sobie
muzyka jest
posłuchać samej
fajna bardzo.
muzyki. Muzyka jest świetna, tak.
No dobra, no ale do no dobra, no to ale to, to jak możemy sobie posłuchać muzykę świetną, to chyba nie o to chodziło, nie?
Nie tylko o
Inaczej,
to.
inaczej, inaczej, inaczej. Jest dużo dźwięku silnika? Bo jak muzyka
Jest,
jest
ale
świetna, to.
powiem ci tak, znaczy ja dodałem mu początkowo 4 na 10, a potem już poniosłem na 5 na 10 i z hejtem się spotkałem. Wiele osób pisało, co ty mówisz, to nie jest dokument i tak dalej, ale ja po prostu jak patrzyłem na te sceny wyścigowe, typu są akcje, że zjeżdża na pit stop, zakładają mu nie te opony, a on nie wyjeżdża. Załóżcie mi moje opony, nie? I czas leci 10, 15, 20, 30 sekund i on stoi. Dobra, zakładają
No.
mojego opony, po 40 sekundach on wyjeżdża i jeszcze tam walczy, nie? Albo,
No
wiesz,
tak, no
wypada z toru,
jak?
obraca się, wraca na tor i wiesz, walczy o zwycięstwo. Albo rusza z tylnego rzędu, ruszają, masz, wiesz, zaraz po starcie i już powie prosto i są w środku stawki, omijają z lewej, z prawej, w ogóle, wiesz, mężykami. Jakieś totalne abstrakcje, jeśli chodzi o ściganie.
Na to Brad Pitt jechał, może on by dał radę.
No, albo wiesz, to mu się za bardzo przypomniało jakieś gry z dzieciństwa. Że wiesz, startowałeś z ostatniego rzędu i po dwóch okrążeniach byłeś pierwszy. No ale umówmy się, jest to produkcja nie dla nas. Znaczy przynajmniej nie
Tak
dla mnie.
jest. Tak jest.
I dlatego jestem, nawet gdybym poszedł, to nie powinienem jej oceniać. Ponieważ to nie jest dla mnie,
Nie
według
jesteś
mnie.
targetem, tak. Tak,
Tak,
no
no i.
też tak myślę. Podobno im ktoś mniej wie o Formule 1, tym bardziej mu się film podoba.
No, na
Tak,
pewno,
bardzo.
no.
Tak, w
No,
ogóle ma
tak
super
jest.
recenzje od
To.
recenzentów takich dobrych w Stanach, że wiesz,
Tak.
jeden koleś, ten Nerdrotic mówi, nie mam bladego pojęcia Formuły 1, film jest bardzo dobry, tego potrzebujemy, trochę jak Top Gun, więc jeśli chodzi o show, i mi się
Miło.
też podobało jako taki show, ale jakby, jak mnie nudziły sceny wyścigowe, że w pewnym momencie traciłem koncentrację, bo już były takie abstrakcje się działy pod względem sportowym na torze,
Że to
że no, nie byłem w
niewtórne.
stanie się skupić na tym w ogóle, po prostu totalnie odjeżdżał, jakby było niespójne z tym, co widzę na torach, kiedy oglądam wyścigi. I może na tym
Tak
skończmy
jest.
recenzję.
Na tym skończmy. Wróćmy do prawdziwego ścigania, czyli pierwszej połowy sezonu 2025. Czy w ogóle, Czarku, ci się podobała ta połowa sezonu? Czy jesteś ukontentowany sportowo, pod względem sportowym?
Jestem ukontentowany sportowo, dzieje się po prostu bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mamy ten czynnik młodych kierowców, którzy na początku było dużo błysków, teraz w ostatnim wyścigu jakby wszyscy młodzi polegli, bo były trudne warunki. No jest dramaturgia, jest ten Piastri, który walczy z Norrisem i te jakby zmiany nastrojów. Piastri bardziej regularny, Norris tutaj się wybija, wygrywa wyścigi. No jest ta kwestia Verstappena oczywiście, że no wypada chyba z walki Mistrzostwa Świata, tak mi się wydaje. Jemu się tak się wydaje. Więc jest ten Sauber, który idzie do góry, podium Hülkenberga. Uważam, że była to pierwsza fajna połowa sezonu i uważam też, że dużo zawdzięczamy McLarenowi, czyli to, co zresztą Robert krytykuje też, no bo to jest niepraktyczne, ale fakt, że jeszcze nie kombinują z kolejnością kierowców, daje nam szansę na to, że będziemy mieli walkę o Mistrzostwo Świata. Więc czekam na tą drugą połowę sezonu.
A Robert, jak jest, masz jakieś największe zaskoczenie? Coś cię najbardziej zaskoczyło? Jakiś kierowca?
Jeszcze, albo a Robert, czy tobie się spodobał ten pierwszy połowę sezonu? Bo widzę sceptyczną minę.
Nie, mi się podoba, znaczy podoba. Według mnie Formuła 1 oferuje teraz dobre wyścigi i sporo się dzieje. Umówmy się, poza jakby pierwszą pozycją, która jest jakby w cudzysłowie zaklepana dla McLarena, chociaż też tak nie jest, widzieliśmy kilkukrotnie, że można z nimi zawalczyć lub też popełniają błędy. Lub też mają tory, na których są mniej konkurencyjni, ponieważ na przykład Kanadę, no jakoś byłem dziwnie zajęty w ten weekend kanadyjski i w ogóle nic nie widziałem, tak? Oprócz wypadku Norrisa z Piastrim, inaczej trudno to nazwać wypadkiem. Po prostu Norris zdecydował, że sobie najedzie na koło Piastrego. To duży plus dla słabszych zespołów, które zbiły znacznie stawkę, tak? Jeśli popatrzymy, ok, Silverstone stał się torem, który ma dużo mniej zakrętów, ponieważ większość zakrętów, które dawniej były takimi zakrętami, można powiedzieć w cudzysłowie z jajami, nawet bez cudzysłowia, z jajami, już nie są tymi zakrętami, tylko po prostu chłopaki sobie je przejeżdżają na pełnym gazie. Czyli automatycznie, nie wiem, daję przykład, nie mówię dokładnych liczb, z 11 zakrętów na torze zrobiło się 8, to automatycznie też stawka się zbija. Szczególnie te zakręty z jajami, można było, te lepsze bolidy robiły większą różnicę. Teraz tak nie jest, dlatego ten regulamin i to, jak te bolidy się zachowują, znacznie zbiły stawkę, tak? I to robi dobrą robotę, ponieważ im więcej bolidów, które są zbliżone do siebie, tym jest mniej jakby powtarzalności, tak? Jest dużo większa walka, każdy minimalny błąd się płaci pozycjami i to jest fajne i myślę, że umówmy się, wyścigi są naprawdę fajne. Jakby jak to się zapowiadało na początku sezonu, to jest to fajne zaskoczenie i też z przodu się dużo działo, ale jak zawsze jest druga strona medalu. Napatrzmy się na te fajne wyścigi w drugiej połowie sezonu, bo w przyszłym roku może już nie być tak fajnie. I po raz kolejny według mnie wtedy, kiedy jest stabilizacja regulaminu i zaczyna się ta stawka naprawdę zbliżać, no to jest duża zmiana regulaminu. Nie jest to pierwszy raz w historii Formuły 1. No i mogą się zrobić różnice już nie kilkudziesiątych sekundy, a kilku sekund w przyszłym roku.
A największe zaskoczenie tego sezonu dla ciebie? Robert myśli, dla tych, którzy nas słuchają.
Nie wiem, czy zaskoczenie, już tak naprawdę nie zaskoczenie, ale drugi fotel Red Bulla.
Aha. W sensie zaskakujecie, że nikt nie jest w stanie, czy że Tsunoda nie...
Nie, ogólnie, no bo to nie tylko Tsunoda. Teraz jakbyśmy popatrzyli 12 miesięcy wstecz, to ten Perez nie był taki słaby. I to nie jest to zaskoczenie, ale jakby jest to temat, który jako takiego człowieka, który żył Formułą 1 i Formuła 1 była jakby codziennością u mnie przez wiele, wiele lat, to jest to temat taki, który no, jest dziwny. No.
Czarku, twoje zaskoczenie?
Podium Nico Hülkenberga, ale w takim szerszym kontekście, bo no wie, po tylu latach Formuły 1 i po tylu startach, mając taką prędkość, którą Nico ma i miał zawsze, no to należy się spodziewać, że w jakimś momencie będzie w stanie złożyć wyścig i dowieść podium do mety. Natomiast poza tym, że po prostu no, zrobił mega dobrą robotę i zespół zrobił mega dobrą robotę, to jest tym duży postęp w krótkim czasie Saubera. I to jest bardzo miłe zaskoczenie dla mnie, dlatego że z jednej strony człowiek się spodziewał, że szczególnie po zatrudnieniu Binotto, no, który moim zdaniem niesłusznie stracił robotę w Ferrari, po prostu potrzebował pomocy. Można było tam oczekiwać, że jakbyś te porządki zaczną działać w Sauberze, ale że tak szybko, to już jest trochę zaskoczenie. Więc tak, to podium Hülkenberga i postęp duży w krótkim czasie Saubera.
A rozczarowanie z drugiej strony medalu? Tego
Tła
samego.
Czy Robert?
Tła.
Tła. Dla mnie, Robert się pewnie z mną nie zgodzi, ja jestem rozczarowany Kimim Antonellim. To znaczy zapowiadano go na o wiele lepszego kierowcę niż jest. Ja rozumiem, że to jest jego debiut. Okej. Okay. Wiem, pierwszy sezon, ale mimo wszystko i po prostu miałem wyższe oczekiwania. Myślałem jednak, że będzie radził sobie lepiej. No, była ta sytuacja z tymi pretensjami o wyprzedzenie w Miami. Przez Maxa, zdaje się, co mi się nie spodobało. Może to była jakaś gierka, ale mi to nie pasowało. No była super prędkość w Miami, tak? To pokazał super prędkość, ale poza tym no, jakieś takie wpadki typu wywalenie Verstappena w Austrii, to takie manewry moim zdaniem, które i tak wielkie szczęście, że tylko jednego kierowcę wywalił. No są to rzeczy, uważam, że są debiutanci, którzy zrobili lepsze wrażenie na mnie, na tej zasadzie.
Robert, czy faktycznie Cezary Gutowski nie wie, o czym mówi?
Nie, znaczy ja mam inaczej, ja mam podobne myśli, nie od dziś, nie dlatego, że Cezary to powiedział. I według mnie Kimi, co dziwnie zabrzmi, jest postawiony i żyje w zbyt komfortowej sytuacji. To znaczy, to jest taka sytuacja, że co by nie zrobił, to i tak wie, że szefostwo będzie zadowolone i że wszystko będzie fajnie i jakby zresztą to było widać już w ubiegłym roku na Monzy, tak? Gdzie rozbił bolid po tam 8 okrążeniach, nawet mniej chyba. No umówmy się, jako kierowca, trzeci kierowca, który, jasne, jechałeś bardzo szybko przez te pierwsze 2 okrążenia, chyba to nie było 8 okrążenie, nie wiem, bardzo wcześnie rozbił. Jest jedna rzecz, która jeśli zastępujesz kierowcę wyścigowego, której nie możesz zrobić, to jest właśnie to, co on zrobił. I jasne, później trzeba było to przekręcać. Sam fakt, podobno był plan, żeby Kimiego w ogóle ogłosić w sobotę, bo plan jakby taki napisany, wymarzony plan był taki, żeby Kimi zdominował, czy też pokazał swój kunszt w piątek i ogłosić go w sobotę. No i z tego planu nic nie wyszło.
Oni go ogłosili w sobotę. Ogłosili w sobotę, tylko w innej atmosferze.
Okej, no to no widzisz, no nie pamiętałem, że myślałem, czy w piątek, nie wiem. Wiem, że coś się przesunęło, wiem, że były rozmowy, że ten... wtedy chyba też gdzieś byłem na jakimś wyścigu, nie wiem, nie, kiedy to był? Początek września, tak?
Września.
A, no to pewnie byłem na Ostrym. No tak, w Ostrym byłem. Stany, no tak, no to dlatego coś tam.
Tam to byłeś zajęty.
Mniej niż na Le Mans, o. Albo inaczej, krócej. Także, ale dziękuję za poprawienie. I tak, i dlaczego mówię o zbyt komfortowej sytuacji? Ponieważ no jest to jakby trochę taki lobbying, że debiutant, wszystko fajnie, ale Kimi musi, i według mnie Miami było takim przykładem, że potrafi, ale musi częściej być przed Russellem. I bliżej i ten, i ma pamiętam taki wyścig na Suzuce, też pojechał bardzo szybko i jakby z drugiej strony też wiem, że jako debiutant ściganie się dla pierwszych trzech zespołów, nigdy się nie ścigałem, ale wyobrażam sobie, jest zupełnie inne niż ściganie się dla tych jakby reszty zespołów. O, dochodzi trochę więcej presji, dochodzi inny styl pracy, jakby wszystko, jesteś bardziej pod lupą, tak? To wszystko jest bardziej widoczne. No i nie określiłbym to jako, jak to, o czym mówiliśmy,
o rozczarowaniu,
ale na pewno Kimi, myślę, że też sam by chciał coś więcej pokazać. A rozczarowaniem dla mnie jakby sytuacja Red Bulla.
Ja tak samo.
Mówisz
I nie
ogólnie o
mówię
sytuacji
tutaj,
politycznej czy sportowej?
nie mówię o torze. Znaczy rozczarowanie, nie jest to rozczarowanie, ale jest to jakby
Przykre.
ryzykowne działanie. O, bardzo ryzykowne działanie. Oczywiście kiedyś są podejmowane pewnie takie no, ostre decyzje i jakby ten, ale dużo się dzieje w obozie Red Bulla poza chyba sportowymi rzeczami, co niekoniecznie dobrze wpływa na ten aspekt sportowy. No i jakby nie było, to Max im robi sporo robotę i jest takim kołem ratunkowym, bo gdybyśmy wzięli, nie wiem, drugiego Tsunodę czy też Lawsona, no to byśmy mieli faworyta do bycia rozczarowanym i byłby tylko jeden. Chciałbym inaczej, to jest też takie trochę, że chciałbym zobaczyć i chcę zobaczyć, jak to się wszystko rozwinie i jak z tego wybrnie Red Bull.
No to ja też szybko, ja tak samo, rozczarowanie Red Bull, jestem rozczarowany, że tak się sypią po prostu, nie spodziewałem się, wiedziałem, że tam rozkład następuje, ale nie sądziłem, że to się tak posypie jak domek z kart, a zaskoczenie Isaac Hadjar, może ostatnio troszkę mniej. Tego ostatniego wyścigu nie liczę, bo po prostu wszystkich ścięło wtedy równo debiutantów, ale jestem nim pozytywnie zaskoczony. Czarku, to jeszcze tak na krótko, najlepszy i najgorszy kierowca i team tej połowy sezonu dla ciebie.
Najlepszego kierowcę. Wydaje mi się, że nadal będzie to Max Verstappen, tylko po prostu tego nie widać, dlatego
Aha.
że już sprzęt nie pozwala, ale są te chwile takich no, rzeczy. Fernando to często podkreśla. Najlepszy pośród nas, tak jak kiedyś Robercie mówił. I za co szanuję Fernando, bo niełatwo jest powiedzieć kierowcy takiego formatu o innym, że jest najlepszy. A Fernando ma swoje ego i ma swoje umiejętności. Więc Max, który nie był w stanie tego pokazać, plus jeszcze no, być może Piastri byłby tym kierowcą, gdyby nie ostatnie jakieś takie perypetie. Natomiast najgorszy kierowca, no to musi być chyba no jednak Yuki Tsunoda, bo on jeździ pełny sezon i no jakby bardzo się rozmija to, co sobie myślał i to, co sobie mówił i to, co deklarował, że będzie z tym, co się faktycznie dzieje. Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o zespoły, no to co, no, no, najlepszy oczywiście McLaren, bez dwóch zdań, w ogóle w cuglach wszystko zgarnia. Natomiast jestem trochę rozczarowany. Red Bull to jest łatwy cel, więc powiem, że jednak trochę Ferrari. Że liczyłem na to, że no może podjęli odważną decyzję o zmianie konfiguracji zawieszenia przed tym sezonem. Natomiast no, jakby znowu zapowiedzi były większe i no patrząc na to, co się dzieje z Hamiltonem, ale też z Leclerciem, to nawet całościowo łącznie z kierowcami, bo to już biorę nie tylko, że sam zespół, kierowcy obok są super, tylko zespół do niczego. Wszystko, co się dzieje teraz w Ferrari, jest dla mnie trochę rozczarowaniem jednak. Więc najgorszy Timo.
Robert, chcesz coś zmienić, czy podpisujesz się pod tym?
Nie, znaczy ciężko wybrać. Takim negatywnym zaskoczeniem jest Colapinto, który i to jest najlepsze jakby.
Zapomniałem o nim w ogóle,
No,
szczerze.
o, widzisz, no właśnie mówiłem o tym, że to zmienia, z kim jedziesz i o co walczysz, tak? Ponieważ gdyby wsadzilibyśmy do Colapinto do Red Bulla, czy też do Mercedesa za Antonellego, to no to byśmy wszyscy go tutaj krytykowali, jako że jeździ w Alpine jest taka mało widoczna, można powiedzieć. Mimo to, że Gasly potrafi pojechać bardzo mocny wyścig i kwalifikacje czasami. To jednak Colapinto po hypie, ponieważ mówię tutaj specjalnie trochę o hypie ubiegłorocznym, kiedy zastąpił w Williamsie i pojechał końcówkę sezonu, to jakby no, coś tu nie gra, tak? I teraz który to prawdziwy Colapinto, tak? Ten, który wszyscy byliśmy, znaczy nie byliśmy. Większość ludzi była super tak zaskoczona i pozytywnie, i jakby zrobiło się naprawdę spore pompowanie balonika, czy ten Colapinto, który jeździ teraz w Alpine. Jeśli chodzi o zespół, no to wiadomo, McLaren za auto i jakby za to, co robią, ale to też podkreśla, i tu mamy dwa zespoły, które potwierdzają tą regułę, że jakby performance, czyli wydajność auta pakietu, potrafi znacznie ułatwić zadanie lub utrudnić, tak? I jakby kiedyś mówiłem dawno, że ci sami ludzie, ten sam zespół, w ogóle ci sami kierowcy, ci sami inżynierowie, to samo biuro logistyczne, kiedy masz wygrywające auto, mimo że nie robią rewelacyjnej roboty, są najlepsi. Ci sami ludzie, masz auto, które jedzie 1,5 sekundy wolniej, sekundę wolniej i wszystko się sypie, tak? I to jest właśnie to, co się dzieje z Red Bullem. I to jest to, co potrafił McLaren jakby odwrócić, tak? Że już nie pamiętamy, ale tak naprawdę to nie było dawno temu, gdzie McLaren no nie brylował. I teraz dominuje. I naprawdę to nie są 5, 6, 7 lat. McLaren zaczynał ubiegłoroczny sezon jakby nie z najlepszym autem. No a od 1,5 roku, no nie 1,5, ale od roku dominują poza jakby małymi jakby takimi, ten nawet chyba w ubiegłym roku to Silverstone było takim wyścigiem, gdzie dostali takiego, można powiedzieć, wiatr w żagle. O.
Tam mieli najpierw pakiet w Austrii wprowadzony, a potem w Silverstone, tylko w Silverstone tego nie wykorzystali, dlatego że no, popełnili błędy po prostu znowu w tych zmiennych
No,
warunkach.
dlatego mówię, że jakby wynik nie był najlepszy, nie pamiętamy nawet wyniku, ale jakby wiem, że taki turning point i tak naprawdę od Silverstone naprawdę to, co robią, jest no niełatwe, ale tak jak mówię, kiedy masz performance, masz tą wydajność w pakiecie, wszystko staje się łatwiejsze. Nagle nawet jak się nie strzeli z decyzją idealnie, nagle jak się nie strzeli z ciśnieniem w oponach, no sam fakt tego, co pokazywali, okej, okay, na mokrym Silverstone trzeci był, tak dojechał Hulkenberg, ale jakby nie było, to te pierwsze okrążenia, gdzie Max był, gdzie sporo kierowców się auto wyeliminowało decyzjami o zjazd przed startem na Siliki, ale jednak jechali kierowcy i tam niektóre okrążenia jechali ponad 2 sekundy szybciej, tak? To pokazuje nie kunszt dwójki kierowców McLarena, oczywiście kunszt wykorzystania tego, ale po prostu jaką momentami mają też przewagę. Z drugiej strony, tak jak zawsze Formuła 1 nas uczy, nie zawsze to, co jest dziś, jutro będzie tak samo. Dlatego jest to sport dynamiczny nie tylko na torze, ale też jakby to, co się dzieje.
Chciałem wrócić do tego, co mówiłeś, o tego rozczarowania tym, co się dzieje w Red Bullu, tak? Bo tam jest oczywiście wielka polityka. Wydaje się, żeby to był taki powerplay tak naprawdę ostatecznie po śmierci Dietricha Mateschitza. Po prostu no, były tarcia o władzę, Horner dostał więcej władzy, to zostało źle odebrane, chciał odsunąć Marko z tego, co mówią. Ostatecznie chyba wygrał Helmut Marko, natomiast zastanawiam się nad tym, bo Horner jest generalnie nielubiany przez wiele osób w paddocku. Przez szefów pewnych ekip, to widać bardzo dobrze, bo to o tym mówią. Też przez pewne osoby, na przykład w biurze prasowym. Nigdy nie poznałem go tak dobrze, natomiast ja nigdy nie zauważyłem jakiegoś powodu, żeby go nie lubić za to, jaki jest. Nie? W sensie, że nie wydawał mi się nigdy osobą jakąś nieprzyjemną, czy chamską, czy po prostu takim, wiesz, burakiem, gburem. Więc zastanawiam się, na ile ty miałeś kontakt z Hornerem, czy po prostu, czy kojarzysz, dlaczego on jest tak nielubiany w Formule 1?
Nie wiem, dlaczego jest nielubiany i czy w ogóle jest nielubiany.
Niektórzy go lubią bardzo, no bo Martin Brundle na przykład jest jego przyjacielem.
Myślę, że został też jakby przyczepiona taka etykietka mu przez może to, że potrafił się postawić Toto. A Toto w tych latach miał ogromną władzę, ponieważ reprezentował dominujący zespół. I może to też dlatego, nie wiem. Myślę też, że momentami niepotrzebnie odpowiadał na pewne prowokacje medii i ludzi, które jakby prowokowały go przez media. Ale sam fakt jest taki, że ja nie znam Hornera dobrze. Rozmawiałem z nim kilka razy. Nigdy nie pracowaliśmy razem. Ale myślę, że to, co zrobił, i tak naprawdę przez tyle lat, należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach, gdzie i w Formule 1, gdzie kiedy nie masz wyników, jakby najłatwiej jest zwolnić szefa zespołu. On siedział jako szef zespołu, reprezentował Red Bulla przez ile? 20 lat?
Tak.
Także od powstania Red Bulla, i Red Bull, jasne, miał okresy, gdzie dominował, ale też miał okresy, gdzie nie dominował. I jakby nie było, to czy się go lubi, czy się nie lubi. Ja nie mam powodów, żeby go nie lubić, ponieważ go nie znam. Należą mu się ogromne brawa, ponieważ reprezentował, myślę, niełatwy zespół. Nie wiem, jak było w środku, nie interesuje mnie też to, ale na pewno też, jakby sam powiedziałeś, wiemy nie od dzisiaj, że jednak ta władza w Red Bullu była podzielona. Momentami było więcej też walki o tą władzę, i po raz kolejny, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy się wygrywa, może nam te rzeczy tak nie przeszkadzają. Nie wiem, szczerze wiem, że jest duży konflikt na linii Toto i Horner. To też na pewno, jakby, to jest typowe dla motorsportu Formuły 1, nie tylko, że jeśli kogoś lubisz jednego, to nie możesz lubić drugiego, mimo że tego drugiego w ogóle nie znasz. Ja jestem, jakby, powstrzymuję się, jakby, ocen ludzi, których nie znam. Poza tym też nie lubię oceniać ludzi, których znam, ponieważ ja mogę kogoś lubić, a druga osoba nie, i tak naprawdę moje życie idzie dalej. Ja oceniam ludzi po jakby swoim doświadczeniu, czy też po tym, co widzę. Dlatego Hornera nigdy bym nie ocenił źle, jeśli chodzi o Hornera, szefa zespołu, tak? I to, co osiągnął. Oczywiście tam wpadka, jakby skandal, który był w Red Bullu, to nie jest dobra rzecz dla szefa zespołu, ale jeśli chodzi o aspekt sportowy, to naprawdę zrobił dobrą robotę. Należy też podkreślić, że Red Bull dominował w latach, gdzie nie dysponował najlepszym silnikiem. Ponieważ bardzo przez wiele lat Red Bull dominował ze silnikiem Renault, a Renault nie było najlepszym silnikiem, najmocniejszym silnikiem w stawce.
Co wiesz z pierwszej ręki, bo jeździłeś z tym silnikiem.
Tak, miał swoje dobre strony, ale nie był najmocniejszym silnikiem.
Miał momenty. No dobra, ale ściany się walą, tynk się sypie, papiery latają. I pytanie, czy Max Verstappen powinien spakować swoją walizeczkę obrandowaną logiem Red Bulla i przenieść się do motorhome'u Mercedesa? Czy powinien teraz zostać i odbudować potęgę od nowa? Jak myślisz, jak uważasz, Robert? Powinien przejść do tego Mercedesa? Zakładając, że to wszystko, co się dzieje, to jest prawda.
To ja bym zrobił? No,
Proszę
to ja bym
bardzo.
się pakował. Znaczy, inaczej, pewnie już bym był spakowany. Gdybym mógł.
Już byś mówił arrivederci.
Znaczy, nie mówił, ponieważ jako profesjonalny kierowca wykonujesz swoją pracę do ostatniego dnia. Ten i wiadomo, że jeśli taka decyzja zostanie podjęta, lub może została już podjęta, to część ludzi będzie o tym wiedziała. Mała garstka, ale niektóre osoby będą o tym wiedziały. To nie jest tak, że Verstappen pojedzie ostatnie Grand Prix i powie: dobra, chłopaki, to ja się zbijam, miło było. Lub: dobra, chłopaki, przespałem się z tym po ostatnim Grand Prix. Nie wiem, dobrze spałem i jednak zostanę z wami, bo tutaj fajną mamy atmosferę, i zawsze wiem, że ten drugi kierowca nigdy nie będzie przede mną. To nie jest tak. To są jakby decyzje, to jest jakby proces, który najprawdopodobniej albo wchodzi w finalną fazę, albo już jest w finalnej fazie. Jeśli tak się stanie, w co, nie wiem, określiłbym 60-40, jeśli miałbym coś określać, tak z mojego feelingu, 60%, że odejdzie, 40%, że nie, ale jeśli odejdzie, to no to można powiedzieć, że będzie to taki ostatni gwóźdź chyba, jeśli chodzi o Red Bulla. To będzie taki konkretny sprawdzian już nawet nie chodzi tutaj o wyniki sportowe, ale ogólnie o ponieważ tak naprawdę zespoły Formuły 1 są ogromnymi firmami, tak? I jasne, one później jadą na tor, ale tak naprawdę to jest ogromna firma i zespoły w Anglii bardzo często się tak łączą z tym właśnie kierowcą numer jeden, tak? To jakby jest taki pro, bardzo takie podejście pro temu najlepszemu kierowcy. No i jakby nie było, Max wiele wykonał w Red Bullu i chyba każdy, który mówi o Red Bullu, to mu się kojarzy z Maxem, kto mówi o Maxie, kojarzy mu się z Red Bullem, tak? I to jest takie połączenie, taka para, która no w dzień, jeśli nadejdzie taki dzień, się rozejdzie, to no to może być różnie.
Ja chciałem też wrócić do naszej rozmowy, bo no, powiedziałeś i też się w 100% zgadzam, że jeżeli na rynku jest taki kierowca jak Max Verstappen, to nawet będąc w sytuacji Toto, kiedy ma dwóch takich kierowców jak George i Kimi, no to powinien brać Maxa, tak? Szaleństwem byłoby go nie kontraktować no i potem się martwić. No i...
Znaczy, tak, brać Maxa, to tak najpierw trzeba mieć kasę, żeby można było wziąć Maxa.
No ale ponoć mają.
Okej, okay, no to jak mają, to już jest dobry start.
Tak.
No, sorry, że wszedłem.
Nie, nie, jasne, jasne. Rodzi się kwestia, znaczy dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka, że trochę mi szkoda George'a, dlatego że no, dostaje taką trochę lekcję pokory, bo robi mega robotę. Ja uważam, że jest bardzo dobrym kierowcą. A jednak mimo tego nie ogłoszono podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii, że ma przedłużony kontrakt z Mercedesem, co moim zdaniem już jest pstryczkiem w nos od Verstappena, bo musi czekać na decyzję Maxa. Natomiast nie jest wcale powiedziane, że to Russell straci miejsce w Mercedesie. Więc zakładając, że jesteś na pozycji Toto, o której mówiłeś i już miałeś kasę, ściągnąłeś Maxa i teraz musisz zwolnić mu miejsce w Mercedesie. Kto powinien zwolnić miejsce w Mercedesie Verstappenowi?
Nie wiem, nie jestem w głowie Toto. Jak mówiłeś, że jakby przez pierwszą część twojej wypowiedzi powiedziałeś, że ciężko jest zwolnić George'a, tak? Zastanawiałem się, czy jesteśmy pewni, że to George jakby zostanie odsunięty. Nie byłbym tego tak pewny. Mimo to, że jakby Toto, no Kimi Antonelli dla Toto jest jego takim, można powiedzieć, synem, tak? I myślę, że Kimi był takim odpowiedzią dla Hornera, jeśli chodzi o Verstappena, tak? Ponieważ myślę, że Toto przez wiele lat nie mógł sobie podarować, że odpuścił Verstappena, że wymknął mu się spod ręki. O. I Kimi miał być taką odpowiedzią. Czy jest? Nie wiem. Na pewno jest innym charakterem i innym profilem kierowcy. Dlatego też, żeby oceniać go tak, trzeba było mu dać więcej czasu. Zdecydowanie nie jest, jeśli chodzi o takie pierwsze wejście, tak? Ale też jest w innej sytuacji. Tak jak powiedziałem, dużo bardziej komfortowej. Według mnie Verstappen, wszyscy byli pewni, jaki ma talent, ale nadal, kiedy stajesz się kierowcą najpierw Alfa Tauri, to było do Alfa Tauri, czy Toro Rosso,
Toro
czy
Rosso.
Toro Rosso, no ale zespołu sfajency, kiedy stajesz się kierowcą Toro Rosso i wchodzisz, jesteś w rodzinie Red Bulla, no to wszyscy wiemy, że komfortowej sytuacji nie masz, że musisz sobie na to zapracować, o, wynikami. Ja myślę, że jeśli Max przejdzie do Mercedesa, to będziemy mieli skład Verstappen-Russell. I tak mi się to wydaje. Jeśli tata Toto chce zadbać o swojego cudzysłowie syna.
Tak? No tak, żeby go Max nie zmiótł z planszy.
No bo może się okazać, że ten. Z drugiej strony należy podkreślić jeden aspekt, że to nie będzie łatwe przejście Maxa i odnaleźć się w nowym środowisku. Mimo to, że na pewno będzie mu to robione, jeśli podkreślam, jeśli to się stanie, wszystko jakby czerwony dywanik i wszystko będzie tak, Maksiu, tutaj mów co chcesz, robimy to wszystko dla ciebie i ten, to nadal zmiana środowiska po tylu latach, widzimy to po Hamiltonie, nie jest łatwa, ale będzie łatwiejsza niż ma to Hamilton, zdecydowanie.
I
No
też się
dobra, no a
zastanawiam.
ty co byś zrobił, no?
Ja uważam, że
Jakbyś był
powinien
Toto.
zostawić. Nie uważam, że no Kimi Alpin albo Williamsa Sainz, nie wiem, niech idzie do Red Bulla, bo Red Bull potrzebuje jakiegoś kierowcę. Jakiś tam Schachermacher, natomiast Max do Georgia. I to w ogóle, no, moim zdaniem, byłby to super dobry skład. I wcale nie jest powiedziane, że Max by Georgia pozamiatał, bo o ile wierzę w prędkość Georgia w kwalifikacjach. I jak wyczycie samochodu, o tyle jeśli chodzi o Racecraft, no to no, nie pokazał przez te lata mi przynajmniej tego, co pokazuje Verstappen. Natomiast to czystą prędkość ma, więc chętnie bym zobaczył w ogóle, jakby wyszli obok siebie Max w nowym zespole, tak? Nowy samochód, więc miałby trochę do tyłu. Bardzo chciałbym to zobaczyć.
A jesteś pewny, dobra, a ja zadam takie pytania, a czy jesteś pewny, że George by chciał?
George na pewno mówi, że on się nikogo nie boi, bo on pokonał Lewisa
A
Hamiltona, przecież no
to, że
tak.
mówi, to ten, no, ale no nie wiem.
Myślę, że nie miałby wyboru za bardzo, no bo co, jeżeli by nie chciał z Verstappenem, no to gdzie może odejść na tym etapie?
Czy ja myślę, że jest jeden aspekt, o którym mało ludzi mówi? I w dzisiejszych czasach takiej niewiadomej, tak, ogromnej niewiadomej, ponieważ to, co się wydarzy w ubiegłym roku, no jest największą niewiadomą chyba w historii Formuły 1, jeśli chodzi
Tak.
o regulamin i o to, co, jak to wszystko będzie wyglądać, jak to,
W przyszłym roku, tak?
to jest jedna taka jakby, też gwarancji nie mamy, ale ludzie jakby idą w pewne, że Mercedes na pewno zrobi dobry power unit. Na bazie tego, co się wydarzyło, ile już 10 lat temu? 11.
11 lat, no.
11 lat temu. Tak, jest jakby takie przekonanie, że no, jak 11 lat temu Mercedes miał ogromną, ale to ogromną przewagę, to miał, no umówmy się, każdy zespół, który wykorzystywał power unit Mercedesa, przez 3 lata miał z górki, i to nie tak z górki o parę procent, kilkanaście procent. Mieli przewagę, nie wiem, sekundy na okrążeniu. Byli lata, ale to sezony przed rywalami. Według mnie niektóre jednostki napędowe doszły do poziomu Mercedesa z 2014 roku po 3 sezonach. A nadal i jakby to, co
I na
było w
przekręcie
Mercedesie.
idę.
Nie, to mieli więcej, ale no, mówię o bazie z 2014 roku, tak? Mercedes, który przez 2 sezony w ogóle nie zakładał, dawniej można było stosować taki quali mode, tak? Czyli na jedno, dwa okrążenie miałeś tam kilkadziesiąt koni więcej, ponieważ nie musieli. Także no, ogólnie jakby jest takie coś, że z tyłu głowy, że można nawet powiedzieć przekonanie, ale nie może to być przekonanie, ponieważ to są różne ery. To, co się wydarzyło kilkanaście lat temu, było kilkanaście lat temu. Nie wiemy, co się wydarzy dzisiaj. Nie wiemy, kto się wstrzeli z rozwiązaniami technicznymi, ponieważ nowe regulaminy zawsze oferują ogromne możliwości. I jakby inaczej, gdybym ja miał wybierać, spałbym spokojniej, gdybym był w jednym z trzech zespołów z jednostką napędową Mercedesa.
To jeszcze tylko pół żartem od siebie, że chciałbym zobaczyć, jak Max Verstappen współpracuje z menedżerem do spraw ubioru w Mercedesie, który został zatrudniony w tym roku i dobiera mu tam ciuszki, bo w Red Bullu to koszuleczka Red Bulla czysto i tyle, nie ma tam żadnych wymysłów.
Ale no dobrze, ale jesteśmy pewni, że to jest ktoś, kto ich ubiera?
Mają menedżera specjalnie zatrudnili
Ale
stanowisko
to,
główne.
że mają menadżera, to ten, ale nie wydaje mi się, że kierowcy kalibru Verstappena jest, czy też George'a jest narzucane, jak ma wejść do padoku. Jak ma wejść ubrany do padoku. To zawsze idzie parami, panowie. To nie jest tak, że no, kierowcy stali się modelami, lubią ten i dbają o swój wizerunek. Jakby coraz więcej, jakby inaczej, wejście kierowcy do padoku zrobiło się jakby takim sprzedażą marketingową, tak? Dawniej byś w cudzysłowie dostał
Dressing z logo.
No nie, no nie było, nie było, nie można było inaczej wejść, tak? Gdybyś wszedł w normalnym t-shircie, to by było ciężka rozmowa w niektórych zespołach. A w dzisiejszych czasach to nawet krzywo na ciebie się popatrzą, jak wejdziesz w t-shircie zespołowym, no bo jak to?
Chyba tylko Max wchodzi w ogóle.
No albo pewnie wiesz, no tak, dlatego jakby miał obstawiać, to nadal myślę, że jeśli są jakieś kontrakty, ponieważ to pewnie o to też chodzi, że zespół sprzedaje jakby ten moment kierowcy, czyli od jakby wejścia do padoku, do hospitality, jako wydarzenie marketingowe. Jeśli to sprzedają, to pewnie Max wejdzie w normalnym t-shircie, a nie w jakiś sweterkach, czy też nie wiem, w jakichś bardziej odjechanych ubiorach, chociaż mogę się mylić, ale wątpię.
Zobaczymy. No dobra, ale wracając do Oscara Piastriego, którego już tutaj, no, uśmiałeś się nieźle. Nie znamy się długo, aż nie widziałem, żebyś się aż tak śmiał jak z tej
Nie, ja
sytuacji,
się nie
ale.
śmieję. Nie, moment. Ja się nie śmieję z Oscara, tylko z tego, co powiedział. I
No
ogólnie z
tak,
sytuacji,
oczywiście. Z tego, co powiedział.
Tylko, no bo tak, bo tutaj to jest taka typowa sytuacja, nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. No nie, no naprawdę, no. Nie, no sorry, no.
Ale te jego propozycje, cokolwiek ciekawe, zostały spowodowane jego wcześniejszą decyzją, czyli nawet nie przyhamowaniem, tylko prawie że zatrzymaniem się w miejscu za safety carem. I co w ogóle uważasz o tym manewrze, o tym pomyśle? Czy to jest dla ciebie jednoznaczne, że kara i nara?
Jak to wygląda od strony kierowcy? Jedziesz za safety carem, nie wiem, czy bliżej, czy dalej, i ktoś z przodu robi takie rzeczy. Jak to wygląda za kierownicą?
Tak, wygląda to prosto. Są pewne regulaminy, które większość tych regulaminów większość kierowców w ogóle nie zna. Umówmy się, nawet nie mówię o 2 latach temu, tylko dwa Grand Prix wcześniej pewnie coś takiego by przeszło. Ale po tym, co się wydarzyło w Kanadzie, mimo że Kanady nie widziałem, druga rzecz, którą widziałem, to było wielkie halo, jak Verstappen wyprzedził George'a w momencie, kiedy on przyhamował. Są jakby dwie podstawowe zasady, jeśli chodzi o mnie, jako kierowcę. Pierwsza zasada to jest taka, że kiedy jedziesz za safety carem z włączonymi światłami, musisz utrzymać, teraz nie wiem, czy dokładnie Formuła 1 jest 10, pewnie 10, długości auta, tak? To jest jakby. Nikt nie będzie tego mierzył linijką, chociaż w dzisiejszych czasach może ktoś się ten, no ale jakby mniej więcej ten. Oczywiście jest normalne, że kiedy jedziesz pierwsze okrążenie za safety carem, kiedy jakby nie jest twoim priorytetem dogrzanie opon czy też hamulców, jedziesz go bliżej i jedziesz równo za nim, ponieważ też jakby cię to nie interesuje, tak? Drugi aspekt jest taki, że w momencie, kiedy jedziesz za safety carem, spalasz mniej benzyny, tak? Niektóre zespoły, chociaż teraz pewnie już są zabronione, Mieli takie safety car mody, gdzie automatycznie silnik więcej spalał benzyny, ponieważ na niskich obrotach przy wolnej prędkości tą benzynę mniej spalasz niż więcej, tak? I były specjalne mapy. Ponieważ jeśli jest długi safety car, ty nie chcesz kończyć wyścigu na przykład z 4 kg więcej w zbiorniku, ponieważ był długi safety car. Ale to nie, w ogóle to jest jakby taki niuans. To, co się wydarzyło, druga zasada jest taka: w momencie, kiedy safety car gasi światła, kierowca jest odpowiedzialny za jakby prędkość, ale ta prędkość nie może się zmniejszać jakby gwałtownie, tak? Zawsze było tak, że Max jechał bardzo wolno. Było też wiele jakby negatywnych komentarzy na ten temat, ale Max nikt nie robił pozaregulaminowo. Jechał wolno przez długi czas. Można mu. W momencie, kiedy safety car wyłącza światła, jesteś pierwszy, jesteś szefem całej brygady. I wszystkie kaczuszki muszą robić to, co ty robisz. No i co się dzieje? Piastri wpadł jakby na tym, że w tym momencie, kiedy on zahamował, światła się zgasiły. Drugi aspekt jest taki, że gdyby to zrobił na suchym torze, może by się prześlizgnął, ale nadal nie, ponieważ po Kanadzie było wiele szumu. Nawet z tego, co wiem, był bulletin, czyli dokument jakby z podkreślonymi regułami, z tym, co można, czego nie wolno. No i jakby zrobił rzecz, która gdyby zrobił 100 metrów wcześniej, czy tam kilka sekund wcześniej, może by była okej. Ale zrobił rzecz zupełnie niepotrzebną, tak? Ja rozumiem też, że chciał dogrzać opony, dogrzać hamulce i takie rzeczy, ale w momencie, kiedy masz za sobą kierowcę, który jechał 2,5 sekundy wolniej przed safety carem od ciebie, czyli masz ogromną przewagę. W momencie, kiedy jasne, to jedno dohamowanie zmieni ci temperaturę i wszyscy jesteśmy perfekcjonistami i wszyscy chcemy wykorzystać też pewne też grać na granicy tego, co można, czego nie można. W tym momencie powinien zachować chłodniejszą głowę. O. Te parę stopni temperatury opon nic by mu nie zmieniły. Miał Verstappena pomiędzy sobą, szczególnie na deszczu, kiedy drugi kierowca nie jest w stanie w ogóle za tobą jechać, ponieważ jak na suchym jest trudno jechać za drugim autem, tak na deszczu jeszcze bardziej. Wiesz dokładnie, że Max ma niski docisk, czyli będzie walczył o przetrwanie niż walkę z tobą.
Bez sensu.
Jednak ja, inaczej, według mnie nie zachował zimnej krwi, tak? Nie przeanalizował tego, jak to wszystko wyglądało wcześniej i jak ogromną ma przewagę. Według mnie można ryzykować i trzeba ryzykować w Formule 1 i nie tylko w Formule 1, ale kiedy jest ci to naprawdę potrzebne i musisz to zrobić. Jakby szukanie sobie guza w momencie, kiedy jest to niepotrzebne, lub nie walczysz tak naprawdę o nic. Ktoś mi teraz powie, jak to nie walczył? No walczył, ale tak naprawdę miał łatwą sytuację, tak? To nie była podbramkowa sytuacja, to nie była walka o tytuł, to nie był Abu Dhabi, gdzie ostatnie 2 okrążenia walka była o tytuł mistrza świata, że wszystko trzeba było zrobić na pograniczy lub też nawet poza granicami regulaminu. Także spore zaskoczenie, tak? Ponieważ wiele ludzi mówi o Piastrim, że on taki prawie taki jak Kimi, tak? Taki lód, że w ogóle tutaj zero emocji, zero ten. Możliwe, że zero emocji, ale w tym momencie było też zero w ogóle przemyślenia. A jakby pytanie później takie, czy prawidłowo dostał karę? Według mnie tak. Ponieważ my się skupiamy na Verstappenie. Ale to, co robi pierwszy kierowca, ma łańcuch taki, tak? I inni reagują z opóźnieniem, tak? No bo jakby im więcej ma aut masz przed sobą, tym ten. I co się dzieje? Tak jak na autostradzie na przykład, nie wiem, wjeżdżasz w tunel i nie masz gdzie jest korek, ale no i jakby co by się. Specjalnie mówię o tunelu i specjalnie mówię o zakręcie, ponieważ taka sytuacja, tak? Wyobraźmy sobie, wjeżdżasz w tunel i nagle, mimo że jedziesz tam przepisowo, te w zależności ile, 110 na przykład na autostradzie w tunelu, masz pecha, że jest korek w momencie, kiedy ty w środku zakrętu, tak? No i jeśli nie widzisz tego, no to nie masz nawet czasu na reakcję, tak? Na deszczu robi się taki tunel, nie, w bolidach nie widzisz, tak? Jedziesz za kimś, także nie widzisz dokładnie, co się dzieje przed tobą. I myślę, że po prostu tak się podsunął trochę Norris, przepraszam, Piastri, pod tą karę. Tym bardziej, że to był gorący temat po Kanadzie.
Też się wydaje, że to było zupełnie niepotrzebne. Mieliśmy tutaj cały wątek poruszyć o tym, o zachowaniu spokoju, ale już musimy powoli kroczyć do końca, żeby ciebie też za bardzo nie zajmować. Ale jeszcze chcę ciebie spytać o jedną rzecz, zanim podsumujemy. Rajt Estonii, Oliver Sorbeck wygrywa w pierwszym starcie w Toyocie Rajt. Jak ci się podobało to w ogóle? Co myślisz, jak widzisz, że coś takiego zrobił facet w pierwszym starcie w tym samochodzie?
Nie, ogólnie wielkie brawa i jakby spore zaskoczenie. Solberg jeździł w topowej klasie, ale było to 3-4
Już parę
sezony
ładnych lat
temu.
temu. Tutaj.
Pokazuje to, jak rajdy, jak ważne jest doświadczenie i nawet nie samo doświadczenie, ale też te sezony spędzone na OS-ach robią ciebie bardziej dojrzałego kierowcę, tak? To, co Solberg pokazał, to nie poza jakby fenomenalną prędkością i wykorzystaniem sytuacji w pierwszy dzień, gdzie startował z przywilejowanej pozycji z tyłu, to tak naprawdę pokazał, i to jest bardziej fenomenalne, tą dojrzałość, tak? Tą dojrzałość taką trochę jak Verstappen z Kimim w Barcelonie, tak? W pierwszym wyścigu Red Bulla. Z drugiej strony, jakby nie ujmując sukcesowi i to, co zrobił Solberg, to na pewno rajd, w którym jechał, idealnie pasował pod to, tak? Myślę, że było to perfekcyjnie jakby zadecydowane. No ale później jedno jest zadecydować, a później drugie wykonać. I tutaj czapki z głów. Naprawdę coś niesamowitego. Sam jakby śledziłem rajd na żywo i naprawdę wielki szacunek, tak? Coś pięknego. No i wielkie brawa nie tylko dla Solberga, ale też dla Toyoty, która dała mu szansę. I myślę, że to też obudzi paru kierowców z Toyoty, żeby trochę więcej się starać.
No, musiało mi nieźle zagrać tam na nasach ostatecznie. A taki rajd Estonii, podoba ci się taki rajd? Pojechałbyś taki?
Jutro.
Nie, jutro nie. Z pewnym przygotowaniem pewnie bym pojechał, tak. Bardzo mi się podoba mi się, ponieważ momentami przypominał rajd polski, który jest jednym z lub nie takim, no, jednym z trzech najbardziej ulubionych moich rajdów. No ale jest to rajd, który naprawdę jest mało zakrętów, tak? Znaczy stosunkowo mało do kilometrów, które się przejeżdża. Dlatego też każdy zakręt jest warty na wagę złota. Jest to charakterystyczny rajd. Specjalnie mówię o tej ilości zakrętów, ponieważ to podejście jest trochę inne, inaczej. Nie możesz sobie pozwolić na tam przejechanie wolniej w kilku zakrętów, ponieważ ta charakterystyka tych OS-ów na to nie pozwala. Ale fajnie się oglądało. O.
Super.
A
Kto
co, ty
wie,
też
kto wie.
oglądałeś?
Ja, znaczy, nie oglądałem całego, ale śledziłem, no bo nawet już teraz mam średnio czasu, żeby śledzić rajdy tak na co dzień, tak
No,
jak kiedyś.
domyślam się.
No ale byłem na Redzie Stonii, wiem, że jest taki charakterystyczny, wiem, że jest tam mało zakrętów. No jak dociera do ciebie informacja, że tutaj Oliver Solberg w pierwszym starcie w Toyocie prowadzi w rajdzie, no to wiesz, no to zdajesz sobie sprawę, że pierwszego dnia przetarno, ale kurczę, trzeba to dowieść, tak? I więc po prostu no, śledziłem, patrzyłem, no bo działo się coś takiego niewiarygodnego raz, a dwa, wiesz, no. Jest
A,
jeszcze jeden
nie,
kierowca,
no.
który chciałbym, żeby wygrał rajd WRC, jakby się zdecydował, i to też dało mi taką
Nie,
nadzieję, że może.
to inny level. Znaczy, no, na tym przykładzie pokazuje, że Solberg, już nie pamiętam dokładnie, czy to było 3 czy 4 lata temu, chyba bardziej 4, może 3, nie wiem. Jak ja jeździł w Hyundai'u, no to jakby to nie był ten Solberg, tak? I to pokazuje ile czasu, ile doświadczenia, ale mi bardzo się podobała ta pewność jego i widać było, ja mówiłem o tym w Poleman, tak? Że kiedy jesteś w takim tunelu, w takim statusie, w takim flow, że wiesz, że wszystko ci wychodzi, to widać, tak? Wiadomo, że Solberg było pełno emocji, wygrał pierwszy swój OS w WRC. Od razu na początku rajdu, był to drugi OS, a tak naprawdę pierwszy prawdziwy, i jasne, te emocje, jak już przeszły, było widać, że jest duża presja, ale jakby no chłop wiedział, co robi, tak? I naprawdę, szczególnie też ja mogę się domyśleć, że jak sobie wstał w niedzielę rano i zobaczył, że pada i że OSy są mokre, to też nie ułatwiło mu jakby. Mogło nie ułatwić mu zadania, ale jakby nie było tego widać, a na pewno tam sporo się działo. Na pewno dużo poświęcił czasu, żeby się przygotować na ten rajd. Wiem, że miał dobre testy dwudniowe. Te OS-y też jakby są takie, że można. Są bardzo charakterystyczne, mając mało zakrętów, można sporo jakby się wiedzieć dokładnie, gdzie jesteś. Dużo rzeczy może cię zaskoczyć, ale dużo mniej niż na przykład na takim rajdzie jak w Meksyku czy też w Portugalii. I należy też podkreślić, że Solberg wychował się na tych OS-ach, tak? Ponieważ jako młody nastolatek pierwsze swoje starty miał w Estonii, ponieważ tam można startować w rajdach, nie wiem, od 14-15 roku życia.
Jak Rowan Pera, nie?
Także co?
Jaki Rowan Pera, nie? To oni
Tak,
już w.
tak, tak, tak. Dlatego też jakby można powiedzieć, że to był też domowy rajd w pewnym stopniu dla Solberga, ale tak jak powiedziałem wcześniej, co nic nie ujmuje i naprawdę zrobił coś niesamowitego.
No dobra, przenosimy się trochę na zachód. Halo, halo. I Belgia, Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps. Piękny tor, piękne miejsce. W ogóle polecam, tak też osobiście. Jak się już dopchałem do mikrofonu, warto pojechać, zwłaszcza na łek. Można poznać swoich idoli. Max Verstappen powiedział niedawno, że ten tor powinien mieć miejsce na stałe w kalendarzu. Co, jak już wiemy, się nie wydarzy. Ale Czarku, dlaczego? Bo ty wiem, że się zgadzasz z Maxem Verstappenem w tej konkretnej sprawie, że Spa powinno mieć miejsce na stałe. Dlaczego kierowcy tak kochają ten tor? Twoim zdaniem, a potem zweryfikujemy z kierowcą.
Znaczy, moim zdaniem jest to połączenie samej konfiguracji toru, która jest po prostu wyjątkowa, bo ma, no, jest po prostu torem trudnym, ale bardzo takim rewarding. Ma też sekwencję szybkich łuków, w tych łukach, z tego co mówią, super fajnie się czuje samochód. I wydaje mi się też, że może nie każdy kierowca to przyzna, ale też uroda tego toru. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy tor na świecie. Samo przebywanie w tym miejscu i nawet ten element takiej czystej historii. To się po prostu czuje. To jest najwspanialszy tor, jaki ja znam, chociaż jest kilka torów, które bardzo lubię. No to jednak, no zgadzam się z Maxem, że ten jeden powinien mieć absolutnie gwarantowane miejsce w kalendarzu. Jakbym miał na przykład powiedzieć, czy Spa, czy Silverstone, czy Spa, czy Monza, to zawsze bym wskazał na Spa osobiście.
Robert, ty też zgadzasz się z Maxem, czy SPA powinno mieć? Ja wiem, że ty lubisz ten tor, ale
Tak,
czy...
znaczy według mnie powinny być Grand Prix, powinny być tory, które powinny mieć taki status nietykalnych, tak? Lub inaczej, zrobienia
Platynowe.
wszystkiego, żeby... Nie, nie, platynowy można sobie wyrzucić do domów w każdym momencie, jeśli chodzi o kierowców. Ale chodzi... Według mnie powinny zachowane być takie, nie tylko jeśli chodzi o charakterystykę toru i o layout i to, że kierowcom się podoba, ale o po prostu historię. I tak jak na przykład w tenisie mamy Grand Slamy i turnieje i nie wyobrażam sobie tenisa bez Roland Garrosa czy Wimbledonu, tak według mnie Formuła 1 nie powinna sobie wyobrażać sezonu bez tam jakichś torów. Okej, okay, później możemy się spierać, że to, że tamto, ale według mnie jednak to DNA historyczne pewnych torów powinno dawać gwarancję. Może nie gwarancję, ale jakieś pewne faworyzowanie do decyzji, jeśli chodzi o kalendarz. Wiadomo, o co chodzi, jak wiadomo w dzisiejszych czasach. Także tor jest wyjątkowy, tor jest jednym z ulubionych każdego kierowcy Formuły 1 i nie tylko Formuły 1. Dlaczego? Ponieważ naprawdę jest jednym z najfajniejszych torów na świecie. I rzadko jakby w tym temacie żyjemy w takich czasach i w świecie i świat jest fajny, ponieważ każdy może mieć różne zdanie. Tak według mnie nie znajdziesz kierowcy, który powie, że Spa jest niefajna. Chyba taki jeszcze się nie urodził.
I to będzie weekend sprinterski, co jest warte podkreślenia. I co, zabawimy się w typowanie, ulubioną zabawę Roberta, jakie będzie podium. Ja zacznę, bo już to mam przygotowane. Pierwsze miejsce Max Verstappen, drugie miejsce Oscar Piastri, trzecie miejsce George Russell. Czarku.
To dużo niewiadomych, Ferrari wiezie upgrade i tak dalej, ale ja bym obstawił, nie, że pierwsze miejsce Piastri, drugie... albo nie, powiedziałbym inaczej. A po co? Pierwszy Russell, drugi Piastri, trzeci Verstappen.
Ciężkie zadanie, wróżenie z fusów.
No.
dobra, idę ten. Hamilton, Verstappen, Norris.
O kurczę. Hamilton, Verstappen, Norris. Dobra, o, to by było.
No, ale
potem
to nie,
dopiero.
No ale to...
No, zobaczymy.
To dwa. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Słuchaj, no może jeszcze wiesz, będziesz tutaj się chwalił, że obstawiłeś.
Tak, wielki, wielki szef, wszystkich szefów.
Tak, ten co się znał. Jeszcze Robert, chwilę cię pomęczymy. Kolejna runda WEC. 7 września, Austin w Stanach. W zeszłym roku wygraliście tam, w tym roku rozumiem też.
No nie, w tym roku znaczy mam nadzieję, że tak, chociaż należy pojechać z zupełnie innym nastawieniem, z nastawieniem takim, że trzeba będzie walczyć i na pewno będzie trzeba walczyć, wykonać swoją pracę jak najlepiej. Nie możemy pojechać właśnie z takim nastawieniem pewności siebie, że jak w ubiegłym roku wygraliśmy, to w tym roku na pewno nie będzie gorzej. Dlaczego? No jakby sam fakt, co się stało w Brazylii z Toyotą, tak? Mówiliśmy na samym początku, Toyota ubiegłoroczny wyścig w São Paulo zdominowała. W tym roku była bardzo, bardzo, ale to bardzo daleko. Także pożyjemy, zobaczymy. Pojedziemy z pozytywnym nastawieniem i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało.
Zauważyłem, że w ostatnich wyścigach jesteście ciągle najszybszą, znaczy to nie jest akurat nowość, że jesteście ciągle najszybszą naszą załogą w pośród Ferrari, ale jakąś nowością jest to, że ciągle jesteście z przodu przed tymi Ferrari. I też odnoszę wrażenie, że zespół już cię bardzo, bardzo słucha, na tej zasadzie, że jesteś prawie jeżdżącym szefem, przynajmniej w tej jednej załodze. Czy się mylę? Jak się czujecie w tej walce o Mistrzostwo Świata w tym momencie?
Pozory mylą. Tak, w życiu jest. Nie, czy jestem najszybszą? Nie wiem. Sam fakt, że w Brazylii dobre kwalifikacje i pozwoliły nam jakby wystartować kilka pozycji z przodu i mieliśmy ułatwione zadanie, jeśli chodzi o dbanie o opony, ponieważ w Brazylii jest to ważny temat. Mogliśmy po prostu skupić się nad wykonywaniem swojego zadania, a nie walce. Oczywiście walczyliśmy, próbowaliśmy walczyć z innymi rywalami, ale tak naprawdę jechaliśmy dosyć taki spokojny wyścig. A to jak wygląda, no to bywa różnie. Pracujemy nad tym. Jak na tak spokojny wyścig, jak był w Brazylii, to niepotrzebnie w pewnych momentach nie było spokojnie, dlatego musimy popracować nad tym i szczególnie dlatego, kiedy będą podbramkowe sytuacje, żeby podejmować decyzje, jakby dobre decyzje i niekoniecznie inaczej, bardziej przemyślane lub też po prostu bardziej takie spokojniej to wszystko, do tego wszystkiego podchodzić, co jest według mnie bardzo ważne, szczególnie kiedy wchodzisz właśnie, tak jak powiedziałeś, w tą fazę decydującą walki o tytuł.
Będziemy trzymać kciuki, tak czy siak. Nasza wspólna, dobra energia, mam nadzieję, pokona na wszystkie BOP i wszystkie przeciwności losu. Dziękujemy Ci, Robert, bardzo za dzisiaj. Jak zwykle czysta przyjemność i czysta przyjemność posłuchać tych wszystkich insightów i przemyśleń. Codrive 86 to był. Za tydzień zobaczymy się przed Grand Prix Węgier, a potem czeka nas przerwa.
Wakacyjna.
Taka wakacyjna.
Wakacyjna.
Tak jest.
No to miły
wakacje. Cały czas masz przerwę. Dzięki.
Ja całe życie na wakacje.
Nic wielkie. Tylko odpoczywa.
Pa. Hej.
Hej.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Thank you.